Dzień dobry, nazywam się Miłosz Stelmach i będę miał przyjemność opowiedzieć Wam trochę o kinie Afryki Subsaharyjskiej. Nagrywam ten wykład dosłownie dzień po tym, jak dowiedzieliśmy się, że kina będą już wkrótce otwarte i będą mogły z powrotem pokazywać filmy, ale wygląda na to, że rozminęliśmy się dosłownie o kilka dni. Żałuję, bo byłbym bardzo ciekaw Waszej reakcji na film Timbuktu Abderrahmana Sissako, zwłaszcza dlatego, że polscy widzowie rzadko mają okazję oglądać afrykańskie filmy. Czasami pojawiają się one na naszych festiwalach, znacznie rzadziej trafiają do regularnej dystrybucji kinowej. Akurat Timbuktu jest tutaj takim chlubnym wyjątkiem. Większość widzów natomiast nie miała okazji oglądać żadnego afrykańskiego filmu, tym bardziej więc chciałbym przybliżyć dzisiaj takie najważniejsze konteksty historyczne, polityczne, także artystyczne, determinujące powstawanie filmów na tym kontynencie. Opowiedzieć o paru kluczowych postaciach, takich najważniejszych nurtach tej twórczości, a wreszcie także o kontekście powstania samego Timbuktu i parę słów o jego twórcy Abderrahmanie Sissako. To wszystko postaram się zilustrować kilkoma przykładami z afrykańskich filmów, choć od razu ostrzegam, że ze względu na to, o czym mówiłem, to znaczy brak rozpowszechniania tych filmów w Polsce, jeśli pojawią się jakieś fragmenty, to raczej z angielskimi napisami, ale mam nadzieję, że poradzicie sobie z tym. Ale przejdźmy do rzeczy. Nasz wykład dzisiejszy nie nazywa się kino afrykańskie, ale kino Afryki Subsaharyjskiej. Musimy więc zacząć tutaj na chwilę od mapy i dowiedzieć się, o czym w ogóle będziemy mówić. Jak zauważyliście, większość Waszych wykładów do tej pory dotyczyła pojedynczych kinematografii, jakichś co najwyżej regionów filmowych, ale zazwyczaj jednego kraju i filmów, które powstawały tam w ciągu 10 czy 20 lat w danej dekadzie albo w danym okresie. My tymczasem dzisiaj zajmiemy się całym kontynentem, co jest wyzwaniem przynajmniej karkołomnym, bo mówimy tutaj o 54 krajach zamieszkiwanych przez prawie 1 300 000 000 ludzi, którzy reprezentują zupełnie różnorodne kultury, religie, języki, zwyczaje, mają ze sobą zupełnie inne doświadczenia i historie. Nie ma więc szansy w sposób zniuansowany omówić tego wszystkiego. Od razu więc przepraszam, to o czym będę mówił to takie daleko idące generalizacje, ale wydaje mi się, że po pierwsze warto mówić nawet w tak ogólnikowy sposób o kinie Afryki po to, żeby właśnie je jakoś zapoznać i przedstawić, a po drugie jednak pewna wspólnota kulturowa pozwala na wyciągnięcie pewnych szerszych wniosków. Jeśli mówimy o Afryce Subsaharyjskiej, to mamy na myśli tutaj większość tego kontynentu, która położona jest na południe od Sahary. Na tej mapce, którą tutaj widzicie, jest to ta zielona część. Dla uproszczenia dzieli się właśnie czasami Afrykę na tą część północną, czyli tą arabską, zamieszkaną przez ludność arabską, i tą południową subsaharyjską, tak zwaną czarną Afrykę, którą zamieszkują rdzenni czarnoskórzy mieszkańcy. Napisałem tutaj w tym RPA, dlatego że o RPA będę musiał powiedzieć parę słów osobno. Ta kinematografia ze względu na też nieco inną historię samego kraju jest zupełnie wyjątkowa na tle kontynentu. Kontynentu, który dzieli bardzo wiele rzeczy, natomiast jednoczy jedna najważniejsza, czyli przede wszystkim dziedzictwo kolonialne. I o tym musimy pamiętać, mówiąc o kinie afrykańskim i o kinematografiach afrykańskich, że są to w większości bardzo młode kinematografie. To znaczy liczą sobie tyle, ile ich kraje, czasami znacznie nawet mniej, czyli dosłownie kilkadziesiąt lat. Takie najintensywniejsze procesy dekolonizacyjne rozpoczęły się dopiero po II wojnie światowej. Lata 50., 60. to okres największego takiego ruchu niepodległościowego. Wtedy powstało najwięcej niezależnych państw w regionie, ale niektóre z nich niepodległość uzyskały dopiero tak niedawno jak w latach 90. Dlatego trzeba pamiętać, że są to kinematografie młode i obciążone tym dziedzictwem kolonialnym, które do dzisiaj na nie wpływa, jak zaraz się przekonamy. Tutaj warto zauważyć taką historyczną koincydencję, to znaczy kino i kolonializm są w zasadzie swoimi takimi rówieśnikami. Kolonializm w Afryce oczywiście, ponieważ inne części świata były kolonizowane już dużo wcześniej, natomiast europejskie potęgi dopiero na przełomie XIX i XX wieku na dobre zajęły większość terenów Afryki. Pokazują to te dwie mapy, które chciałem Wam pokazać. Jedna z nich pokazuje taki szczyt kolonialnego panowania Europejczyków, którzy podzielili po prostu zupełnie między siebie cały niemalże kontynent. Ponad 90% jego powierzchni było zajęte przez kilka krajów europejskich na czele z Wielką Brytanią i Francją. W zasadzie Etiopia i Liberia to są jedyne kraje Afryki, które w tym okresie zachowały niepodległość, a jak zobaczycie na tej mniejszej mapie, sytuacja jeszcze 40 lat wcześniej była zupełnie inna. W roku 1878 tylko kilka procent powierzchni Afryki było skolonizowane. Reszta pozostawała głównie pod panowaniem rdzennej ludności, choć oczywiście często ta suwerenność nie była pełna ze względu też na uzależnienie gospodarcze. Natomiast dopiero po tak zwanej konferencji berlińskiej w roku 1885 dokonał się już taki zupełny podział tego kontynentu, czyli w czasie, kiedy kino powstaje. To jest ostatnia dekada XIX wieku i w czasie, kiedy jakby rozwija się i rozpowszechnia na cały świat, czyli na samym początku XX wieku, Afryka w tym samym czasie zostaje właśnie podzielona przez kolonizatorów. Dlatego pierwsze kontakty z kinem upływają właśnie pod dyktando tych kolonialnych europejskich potęg, które po prostu dyktowały rozwój kultury na okupowanych terytoriach. I początkowo kino w Afryce powstawało bardzo rzadko, a jeśli już, to były to filmy kręcone przez białych i dla białych, wyświetlane w bardzo nielicznych kinach, ewentualnie lokalna, taka niewielka elita należąca do administracji mogła je oglądać. Większość afrykańskich widzów przez całe dekady nie miała kontaktu z kinem, również dlatego, że większość Afryki była po prostu terenami wiejskimi. Miasta, co się dzisiaj zmieniło, ale wówczas zajmowały tylko niewielką, jakby niewielka część populacji tam mieszkała. Trzeba więc o tym dziedzictwie kolonialnym pamiętać i dzisiaj każdy, kto zajmuje się kinem afrykańskim, wspomina tak zwane teorie postkolonialne, opisujące właśnie stosunki także w krajach, które już spod kolonialnego jarzma się wyzwoliły, ale wciąż odczuwają jego piętno. Tutaj często przywołuje się pracę Fransa Fanona czy Edwarda Saida, takich intelektualistów, którzy jako pierwsi systematycznie opisali właśnie proces postkolonialnego budowania tożsamości i uzależnienia jej bardzo często od kultury dawnego kolonizatora. Edward Said w swojej słynnej książce Orientalizm przywołuje jako motto też zdanie z Karola Marksa, który wprawdzie pisał wtedy o chłopach, pisząc, że nie mogą sami siebie reprezentować, muszą być reprezentowani. I Edward Said te zdania odnosił właśnie także do mieszkańców krajów skolonizowanych. Dlatego, kiedy mówiłem, że rzadko oglądamy filmy z Afryki, być może nie widzieliście żadnego afrykańskiego filmu, nie oznacza to oczywiście, że sama Afryka jest na ekranach nieobecna. Tylko na co trzeba zwrócić uwagę, do tej pory i wciąż tak jest, najczęściej obserwujemy ją w filmach zachodnich, w filmach zrobionych przez zachodnich twórców dla zachodnich widzów. Afryka może służyć wtedy jako takie egzotyczne tło dla ekscytujących przygód bohaterów, na przykład afrykańskiej królowej z Humphreyem Bogartem w roli głównej, poszukiwacza zaginionej Arki z Indianą Jonesem, który trafia także do Afryki, czy wreszcie polski klasyczny przykład literacki, a później także filmowy W pustyni i w puszczy. Afryka może być też takim tłem dla miłosnych, melodramatycznych perypetii od Casablanki, dziejącej się w tytułowym mieście w Maroku, poprzez Pożegnanie z Afryką, po angielskiego pacjenta. Wszystkie te filmy wykorzystują właśnie Afrykę jako takie barwne, egzotyczne, inne tło dla przygód zachodnich widzów. Wreszcie większość dzieci miała okazję oglądać pewnie disneyowskiego Króla Lwa, który wreszcie robi z Afryki właśnie tło dla takich, powiedziałbym, szekspirowskich dramatów uczłowieczonych zwierząt. To, o czym jednak trzeba pamiętać, że zawsze są to wizerunki jakby Afryki widziane z zewnątrz, traktowanej bardzo służebnie właśnie jako taki sztafasz dla przygód głównych bohaterów. To, na co chciałbym dzisiaj Was uczulić, to na to, że także afrykańscy twórcy chcą opowiadać o swoim kontynencie i o swoich krajach i o miejscach, w których się wychowali. Oczywiście mogli to robić dopiero w okresie niepodległości, czyli tak jak mówiłem, od lat 50. i 60. Dopiero wtedy startuje tak naprawdę afrykańska kinematografia, a symbolem tego startu było tak zwane pokolenie niepodległości, czyli twórców filmowych, którzy urodzili się albo w okresie jeszcze kolonialnym, ewentualnie na samym początku tego okresu właśnie niepodległego, i którzy stawiali fundamenty pod zbudowanie właśnie afrykańskiego kina. Przysłowiowym takim ojcem afrykańskiego kina nazywany jest często Ousmane Sembene, senegalski twórca, który był pierwszym Afrykańczykiem z Afryki subsaharyjskiej, który nakręcił tam film. Tym pierwszym filmem był krótki metraż Woźnica, Borom Saret z roku 1963, a później także pierwszy pełnometrażowy film zrealizowany w Afryce subsaharyjskiej, czyli Murzynka Pani X, kilka lat później. I chciałbym, żebyśmy teraz obejrzeli sobie właśnie fragment tego pierwszego filmu, jaki kiedykolwiek powstał w Afryce subsaharyjskiej, zrealizowany przez tamtejszego twórcę. Film Woźnica, którego pierwsze ujęcia oglądaliście, trwa niespełna 20 minut i, jak być może już widać po tej pierwszej scenie, jest bardzo prosty. Skupia się wyłącznie na jednym dniu z życia tytułowego woźnicy. Został nakręcony bez dźwięku. Być może słychać, że ten głos Zofu został dograny później i trochę nie pasuje do obrazu. Natomiast oprócz samego Ousmana Sembene, większość twórców stanowili Francuzi. Nic w tym dziwnego, w Afryce po prostu nie było ani sprzętu do realizacji bardziej zaawansowanych projektów wówczas. Nie było także infrastruktury do na przykład postprodukcji, czyli wywołania taśmy, dołożenia dźwięku, montażu i tak dalej. A przede wszystkim nie było też ludzi, którzy potrafiliby te filmy robić. Jeśli ktoś miał zacząć kinematografię afrykańską, Afryki subsaharyjskiej, to właśnie ktoś taki jak Ousmane Sembene. Pochodził on z Senegalu, natomiast znaczną część swojego życia spędził w Europie. We Francji imał się bardzo różnych zajęć. Pracował także jako docker w marsylskich dokach, gdzie wielu imigrantów z Afryki ledwo wiązało koniec z końcem. Wkrótce później zaczął pracę jako pisarz, to znaczy zaczął swoją karierę artystyczną i był jednym z bardziej cenionych afrykańskich pisarzy tego czasu. Wreszcie po kilku latach i kilku wydanych powieściach trafił także do szkoły filmowej, ale nie we Francji, a w Moskwie, na tak zwanym WGIK-u, czyli radzieckiej uczelni. To zresztą dosyć częsty trop w biografiach afrykańskich pisarzy, jako że wyzwalające się z kolonialnej dominacji kraje często zwracały się plecami do dawnych kolonizatorów, czyli tych zachodnich, imperialistycznych, kapitalistycznych potęg, chętnie przyjmowały idee socjalistyczne. Wiele z tych krajów zostawało krajami socjalistycznymi, komunistycznymi, natomiast ich intelektualiści często fascynowali się właśnie myślą marksistowską. Ousmane Sembene z tego powodu i wielu jego kolegów studiowało właśnie w bloku wschodnim, trafiali do NRD, do Czechosłowacji, także do Polski albo właśnie do Związku Radzieckiego, tak jak Sembene. To jednakże, fakt jednak, że można już było kręcić filmy w Afryce, filmy niezależne i filmy niepodległe, nie oznaczał, że początki tej kinematografii były łatwe. Przeciwnie, wycofanie się kolonizatorów oznaczało także wycofanie znacznej części środków administracji, infrastruktury, która mogłaby stanowić podstawy tamtejszych kinematografii. Każdy z krajów ma trochę inną historię, ciężko tutaj o jakąś generalizację. Natomiast faktem jest, że w kolejnych dekadach w różnych krajach powstawały inicjatywy albo państwowe, albo oddolne, prywatne, służące powstaniu lokalnych kinematografii. Nie oznacza to jednak, że stosunki kolonialne zostały zerwane. Tak jak mówiłem, kolonializm czy postkolonializm jest czymś, co do dzisiaj determinuje w zasadzie kraje afrykańskie i objawia się na dwóch poziomach. Takim czysto ekonomiczno-politycznym, polegającym na silnych więzach i często uzależnieniu od dawnych kolonizatorów, ale także kulturowym. Europejscy kolonizatorzy pozostawili po sobie bardzo często system edukacji, a także język. I tak Afrykę, także subsaharyjską, dzieli się bardzo często wedle wpływów dawnych kolonizatorów. Tutaj zobaczycie kolejną mapkę, na której możecie właśnie ten podział zobaczyć. On wprost odpowiada temu podziałowi dawnych kolonii. Kraje, które powstały w Afryce po okresie kolonialnym, bardzo często nie mają nic wspólnego z jakimiś dawniejszymi ośrodkami państwowymi czy ośrodkami politycznymi, które istniały na tym kontynencie wcześniej. Najczęściej ich granice zostały zdeterminowane po prostu przez to, jak sami kolonizatorzy umówili się między sobą, w ten sposób dzieląc niektóre grupy etniczne i kulturowe na kilka części sztucznie wytworzonymi granicami, albo przeciwnie, w jednym kraju łącząc wiele takich grup. Niezależnie od tego mówi się o takich trzech głównych grupach zależnych od języka, którym posługiwali się kolonizatorzy wcześniej i którym często do dzisiaj posługują się mieszkańcy tych krajów, a przynajmniej ich wykształcona elita. Jest to część frankofońska, czyli ta francuskojęzyczna, wywodząca się z dawnych kolonii francuskich, ale też belgijskich. I wymieniłem tutaj kilka krajów, które są najaktywniejsze, jeśli chodzi o produkcję filmową właśnie z tej części frankofońskiej. To Senegal, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słonowej, Mali czy Mauretania. Te kraje francuskojęzyczne są najbardziej rozwinięte, jeśli chodzi o twórczość stricte artystyczną. Wynika to znowuż być może po części z modelu dawnych kolonizatorów. Francuzi zawsze wspierali kino artystyczne u siebie w kraju i także w byłych koloniach. Większość z tych filmów powstaje przy wsparciu właśnie funduszy europejskich. Są one nastawione na taki obieg festiwalowy i kino autorskie. Czasami w Afryce złośliwie nazywa się filmami ambasadowymi, dlatego że rzekomo nie ogląda ich nikt inny, tylko właśnie puszcza się w ambasadach gościom zagranicznym. Mamy tą część anglofońską, reprezentowaną między innymi przez Nigerię, przez RPA, przez Ganę. To są kraje, w których był najszybciej i najodważniejsze próby tworzenia kina komercyjnego występowały, kina rozrywkowego, które powstawało po prostu dla zysku i dla stworzenia jakiejś nowej przestrzeni ekspresji kulturowej, ale przede wszystkim rozrywkowej. I tak jak złośliwi postponują te filmy artystyczne jako takie skierowane do nikogo, tak z kolei często intelektualiści albo twórcy kina artystycznego z pogardą traktują te filmy komercyjne jako skierowane do szerokiej publiczności, ale nie służące dobrze sprawom politycznym i społecznym, które leżą na sercu wszystkim na kontynencie. Wreszcie mamy część luzofońską, czyli portugalskojęzyczną, najmniejszą tutaj stosunkowo, reprezentowaną przez Gwineę-Bissau, przez Mozambik i Angolę. Także te kinematografie są stosunkowo najmniejsze, ale też wniosły ważny wkład do rozwoju kina afrykańskiego. One przede wszystkim charakteryzowały się wyraźnym wyczuleniem, jeśli chodzi o tematy okupacji kolonialnej i walki z kolonizatorami. Także dlatego, że te portugalskie kolonie, w przeciwieństwie do niektórych kolonii francuskich czy brytyjskich, musiały w długich, krwawych wojnach sobie tę niepodległość wywalczyć. I często kinematografie, zwłaszcza na początku, tworzone były właśnie z myślą o upamiętnieniu ofiar tych wojen, wskazaniu na okrucieństwo kolonizatorów i uhonorowaniu tych, którzy najbardziej przyczynili się do odzyskania tej niepodległości. Stąd filmy portugalskojęzyczne najczęściej podejmowały tematy właśnie wojny niepodległościowej. Najbardziej dokumentalny charakter przyjmowały. W ogóle kino dokumentalne było dość rozwinięte w tym okresie. O tym, jak szybko rozwijały się te kinematografie, niech świadczy fakt, że już zaledwie kilka lat po filmie Woźnica, który jak widzieliście jest stosunkowo prosty w realizacji, w pomyśle, w estetyce, wielu różnych filmowców miało do zaproponowania bardzo ciekawe i różnorodne wizję. O kinie komercyjnym Afryki Subsaharyjskiej opowiem trochę później, a teraz chciałem pokazać Wam przykład filmu Tuki Buki, czyli Podróż Hieny, zrealizowanego przez Djibrila Diopa Mambetiego, innego twórcę z Senegalu, który zaledwie 10 lat później, 10 lat po tym jak powstał Woźnica, już nie musiał się ograniczać do tak prostych środków artystycznych, do tak ubogich środków także technicznych. Mógł wzorem najlepszych francuskich nowofalowców eksperymentować z językiem, z narracją, pokazywać znacznie ciekawsze efekty. Obejrzyjmy sobie fragment właśnie filmu Tuki Buki. Mam nadzieję, że już ten krótki fragment pokazuje, jak ciekawym i oryginalnym filmem jest Tuki Buki Djibrila Diopa Mambetiego. Senegalski reżyser posługuje się tutaj takim mielinarnym montażem, futurospekcjami, miesza różne porządki, desynchronizuje obraz i dźwięk, stawia na taką niejednoznaczność wizualną i wizualne metafory. Tutaj na przykład bohater zostaje dręczony przez kolegów i zostaje porównany do takiego zwierzęcia, które ma zostać za chwilę zaszlachtowane, a cały film jest właśnie opowieścią o opresyjnej sytuacji, w której znajduje się bohater i o ucieczce, z której marzy, a marzy konkretnie o wyjeździe z Dakaru, z Senegalu do Paryża. Djibril Diop Mambety chciał pokazać tutaj takie piętno kolonialne, które sprawia, że Paryż jest jednocześnie źródłem takiej opresji, pokazuje tutaj rasistowskich kolonizatorów, ale jednocześnie takim obiektem marzeń i kolektywnej wyobraźni mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej, którzy wyobrażają go sobie jako szansę na lepsze życie i jakiś lepszy świat. Film Tuki Buki to moim zdaniem jeden z najlepszych filmów, jakie w ogóle kiedykolwiek powstały w Afryce. I świadectwo tego, jak ciekawie tamtejsi twórcy operowali językiem filmu i jak eksplorowali właśnie nowe możliwości artystyczne. Faktem jest jednak, że nie było łatwo tego typu filmy robić. Żeby one powstały, potrzebne były środki. Film jest stosunkowo drogim przedsięwzięciem i często te świeżo powstające kraje w obrębie swoich małych, niedofinansowanych kinematografii, pozbawionych także zaplecza technicznego, nie mogły sobie pozwolić na tą produkcję, nie wspominając już o jakichkolwiek środkach prywatnych. Konieczne były więc zewnętrzne źródła. I te zewnętrzne źródła pochodziły jakby z dwóch sfer, w dwóch kierunkach pracowali filmowcy afrykańscy. Po pierwsze, współpracując z byłymi kolonizatorami. To jest taka dwuznaczna sytuacja, w której z jednej strony możemy chwalić jakby odpowiedzialność zwłaszcza Francuzów, którzy postawili na taki model silnej współpracy i dofinansowania byłej kolonii. Z drugiej strony przykład tego właśnie, że te więzy kolonialne nie zostały zerwane i często filmowcy z Afryki musieli ubiegać się właśnie u europejskich producentów czy w europejskich instytucjach o dofinansowanie. Tutaj wypisałem całą listę takich instytucji, miejsc, gdzie te fundusze można było dostać. Oprócz francuskich były to m.in. Channel 4 z Wielkiej Brytanii, Hubert Balsfund, działający przy festiwalu filmowym w Rotterdamie, czyli holenderski taki fundusz filmowy nastawiony głównie na współpracę właśnie z krajami rozwijającymi się, czy różne fundusze unijne. I to jest ta jedna możliwość. Drugą natomiast było próbowanie tworzenia takich inicjatyw panafrykańskich, polegających na współpracy wielu krajów regionu. Nie jest to zresztą idea wyłącznie filmowa. wiele z tych krajów, tak jak mówiłem, pomimo dzielących je silnych różnic historycznych i kulturowych, jednak ze względu na wspólne dziedzictwo kolonialne i podobną sytuację taką ekonomiczno-polityczną, w której się znalazły, starały się stworzyć pole, taką płaszczyznę do współpracy w różnych dziedzinach, między innymi w dziedzinie kultury. Nie zawsze te rozmowy były owocne, ale przynajmniej część instytucji udało się stworzyć. Tutaj też macie całą listę takich inicjatyw. Co ciekawe, na jakby stolicę afrykańskiej kinematografii wybrano Ouagadougou, czyli stolicę Burkina Faso, gdzie założona została pierwsza szkoła filmowa w regionie, pierwsze profesjonalne studio filmowe w Afryce Subsaharyjskiej. Tam do dzisiaj odbywa się co dwa lata festiwal kina afrykańskiego. To, jak bardzo nastawiony jest właśnie na taką rdzenną twórczość, odbija się chociażby w fakcie, że oprócz nagrody za najlepszy film i takich tradycyjnych nagród, które znajdziemy na wszystkich festiwalach, jak dla najlepszego aktora, najlepszego reżysera, jest też na przykład nagroda za najbardziej afrykański film. Więc taka świadomość potrzeby współpracy była dosyć silna. Nie zawsze te inicjatywy były długotrwałe. Niektóre z nich, tak jak sieć dystrybucji panafrykańskiej, dosyć szybko upadały i nie miały zbyt dużych sukcesów, ale są świadectwem właśnie takich łączonych wysiłków. O tym, jak trudno było zgromadzić środki na produkcję, niech świadczy fakt, że Ousmane Sembene, o którym mówiłem, jako ojcu afrykańskiego kina, w 2004 roku zrealizował swój ostatni film, Mola D. Mimo wielu dekad sukcesów, kilku filmów na koncie i wielkiego szacunku, jakim się cieszył, zgromadzenie środków na produkcję było prawdziwie karkołomnym zadaniem. Mola D dzieje się w jednej małej wiosce, to jest w zasadzie kilka lokacji, kilkoro czy kilkanaście bohaterów, bez większych potrzeb scenograficznych, oczywiście o żadnych efektach specjalnych nawet nie wspominam, a mimo to potrzeba było do tego koprodukcji aż pięciu różnych państw afrykańskich, Francji, trzech różnych instytucji francuskich i w dodatku funduszy europejskich. To może świadczyć o tym, jak trudno było w Afryce produkować filmy. Nic dziwnego więc, że powstawało ich tak niewiele. W zasadzie do lat 80. aż, czyli przed takim boomem wideo lat 90., o którym za chwilę opowiem, to było ledwie kilkanaście tytułów rocznie w całym regionie, pomijając RPA, które też rozwijało się oddzielnie. I w większości były to kraje skupione w północno-zachodniej, takiej najbardziej rozwiniętej części Afryki. Głównie są to kraje frankofońskie plus Nigeria i Ghana. No ale spójrzmy na te statystyki. Do 2004 roku, czyli po 40 już latach istnienia tych kinematografii, we frankofońskiej części Afryki powstały 232 filmy, pełnometrażowe filmy fabularne, wyreżyserowane przez aż 111 twórców. Oznacza to, że średnio kariera afrykańskiego filmowca składała się z dwóch tytułów. Wielu z nich rezygnowało już po jednym. Djibril Diop Mambety po nakręceniu Tuki Buki, filmu dzisiaj uważanego za wybitny, musiał aż 20 lat czekać na możliwość realizacji kolejnego. Bardzo rzadko luki pomiędzy poszczególnymi tytułami w filmografiach są krótsze niż 4-5 lat i dotyczy to nawet tych najbardziej uznanych twórców. Nic dziwnego, że Paulin Vieira, jeden z takich pionierów też kinematografii afrykańskiej, jeszcze w 1989 roku mówił: w Afryce nie ma czegoś takiego jak przemysł filmowy, wszystkie materiały potrzebne do produkcji filmów są sprowadzane z zagranicy, infrastruktura praktycznie nie istnieje, organizacja produkcji i dystrybucja są dopiero w powijakach. Można powiedzieć, że wtedy afrykańscy filmowcy nie pracowali w ramach jakiejś kinematografii, jako systemowych całości związanych z produkcją filmu. Każdy film, który tworzyli, był w zasadzie wynikiem ich osobistej determinacji. Bardzo często pełnili oni rolę jednocześnie scenarzystów, reżyserów, producentów. Latami zabiegali o fundusze, kompletowali ekipy. Wielu z nich nie tylko uczyło się w Europie, o czym już wspomniałem, ze względu na brak możliwości kształcenia się w krajach, z których pochodzili, ale też na co dzień tam mieszkało nawet, bo łatwiej było po prostu zabiegać o środki na przykład we Francji, a do Afryki przyjeżdżać tylko, żeby te filmy realizować. Często zajmowali się oni innymi zajęciami. Matt Hondo, jeden z najwybitniejszych mauretańskich reżyserów, pracował na co dzień we Francji jako aktor taki drugoplanowy, aktor charakterystyczny, bardzo często też aktor głosowy. We Francji dubbing jest bardzo popularny. Więc Matt Hondo nie narzekał na brak zajęć. Bardzo smutne było dla mnie, kiedy na początku zeszłego roku, po tym jak Matt Hondo zmarł, ciężko było znaleźć w ogóle jakieś informacje na ten temat, jakieś artykuły przybliżające jego twórczość. Nagłówek w jednym z francuskich dużych portali o filmie brzmiał: zmarł Matt Hondo, głos Ediego Murphy'ego. Z tego znali go Francuzi, a to, że zrobił wybitne filmy takie jak Sarahounia, pierwszy film szerokoformatowy zrealizowany w Afryce Subsaharyjskiej czy Indie Zachodnie, umknęło już komentującym ten fakt. No ale jednak jakieś filmy powstawały twórcom właśnie ze względu na taką osobistą determinację, czasami wsparcie też otoczenia udawało się doprowadzić do realizacji nierzadko bardzo interesujących dzieł. Więc możemy zadać sobie pytanie, kiedy już te filmy robili, o czym one były, to znaczy jakie były najczęstsze tematy kina afrykańskiego. Zwłaszcza w tych latach i w tym tak zwanym pokoleniu niepodległości, czyli latach 60., 70., 80., tym bezpośrednim nurcie po odzyskaniu niepodległości, możemy mówić o trzech takich głównych tematach. Wszystkie je łączyła jedna potrzeba, to znaczy afrykańscy filmowcy zgadzali się co do tego, że ich kino musi być zaangażowane, musi być politycznie znaczące i musi dotyczyć tematów ważnych dla tych społeczności i krajów i ich tożsamości. Były takie trzy podstawowe ścieżki, którymi ci twórcy, zwłaszcza twórcy kina artystycznego, podążali. Pierwsza to ścieżka, którą widzieliśmy już w Woźnicy czy w filmie Tuki Buki, a więc kino opowiadające o współczesności. Niektórzy twierdzili, że tylko jeśli będziemy starali się opisać warunki życia obecnie w Afryce, to z czym mierzymy się, największe wyzwania związane z gospodarką, z polityką, z kulturą, rasizmem i tak dalej, będziemy w stanie zbudować własną tożsamość. Drugi ważny nurt, o którym trzeba wspomnieć, to kino upamiętniające kolonialny opór. Są to filmy albo dotyczące czasów kolonizacji przez europejskie państwa, albo wyzwalania się spod tego kolonialnego jarzma. I tutaj wpisują się w to takie filmy, jak wspomniana Sarahounia, Meda Hondo, która opowiada właśnie o walkach, które w środkowej Afryce toczyła tytułowa królowa ludu Azna z kolonizatorami wówczas okupującymi coraz większe połacie Afryki. O kolonializmie i wyzwalaniu się spod kolonializmu opowiadały wspomniane już przeze mnie filmy z krajów luzofońskich, na przykład Mozambiku czy Angolii, które dotyczyły właśnie wojen wyzwoleńczych. Także Usman Sembene dotykał tej tematyki w filmie Obóz Tiaroye, który dotyczył tematu, oparty na faktach, film żołnierzy afrykańskich, którzy brali udział w II wojnie światowej po stronie Francuzów, a potem zostali bezceremonialnie pozbawieni swoich przywilejów, odmówiono im zapłaty, a na koniec, kiedy zgłaszali pretensje do swoich wynagrodzeń i oddania im honoru, zostali też krwawo stłumieni. Więc upamiętnienie takich sytuacji było jakby bezpośrednią formą budowania własnej tożsamości, która musiała zakładać istnienie czasów kolonialnych i tego piętna kolonializmu, które do dzisiaj determinuje kraje afrykańskie. I wreszcie mamy trzeci nurt, który najbardziej rozsławił kino Afryki tego czasu, zwłaszcza na festiwalach filmowych. Nurt, który Mantia Diawara, taki historyk kina, jeden z najlepszych znawców kina afrykańskiego, określił mianem nurtu powrotu do źródeł. To znaczy inna strategia jeszcze mówienia o własnej tożsamości polegała na tym, żeby przeciwnie, nie mówić o współczesności, nie mówić o tych niedawnych kolonialnych czasach, ale spróbować znaleźć w kulturze afrykańskiej to, co najbardziej dla niej właściwe, jakąś taką esencję afrykańskości, rdzennej kultury, która nie została zniekształcona przez czasy kolonialne. Powstawały więc filmy, które odwoływały się do lokalnych wierzeń, które działy się w czasach przedkolonialnych. Bardzo często filmy wypełnione magią i takimi niezwykłymi wydarzeniami, a właśnie należącymi do mitologii czy wierzeń lokalnych ludów. To były też filmy mówione w lokalnych językach. Jak widzieliście, Woźnica był nagrany po francusku. Wprawdzie Tuki Buki był już mówiony w języku Wolof, czyli takim lokalnym języku popularnym w Senegalu, ale zwłaszcza te filmy Powrotu do źródeł wyróżniały się tym, że mówione były w lokalnych językach i dotyczyły wierzeń takich ludów jak na przykład Bambara. O tych wierzeniach opowiada film Światło Sulejmana Sisse, jednego z głównych przedstawicieli tego nurtu. Film Światło w 1987 roku nie tylko był pokazywany w Cannes, konkursie głównym, ale dostał nawet nagrodę jury i opowiada o takiej właśnie poza czasem i poza współczesnością rozgrywającej się historii młodego maga, który kradnie sekret kasty czarnoksiężników, do której należy jego ojciec i który w związku z tym naraża się na jego zemstę. Zobaczmy fragment tego filmu, bo to jest jedno z takich najbardziej emblematycznych dzieł kina afrykańskiego i charakterystyczne właśnie dla tego nurtu Powrotu do źródeł. Scena, którą obejrzeliście, to scena blisko finału filmu, kiedy główny bohater wreszcie konfrontuje się ze swoim ojcem i jest to scena właśnie takiej bitwy, pojedynku dwóch magów. Mam nadzieję, że kiedyś będziecie mieli okazję ten film obejrzeć w całości, dlatego nie zdradzam, jak to się kończy, ale Światło Sulejmana Sisse stanowi właśnie taki świetny przykład tego nurtu Powrotu do źródeł. Niezależnie od tych trzech głównych kierunków czy takich tematów, które podejmowali afrykańscy filmowcy, głównie ci wywodzący się z kina artystycznego, możemy wskazać pewne takie przewodnie tematy czy myśli, które determinowały kształt afrykańskiego kina tego okresu. Pierwszy taki wątek, o którym już wspomniałem, to potrzeba budowania afrykańskiej tożsamości. To znaczy większość tych filmów dotyczy kwestii właśnie związanych z tożsamością, z tym, co to znaczy być Afrykańczykiem, co to znaczy być czarnym, co to znaczy żyć w kraju postkolonialnym. I z tego wywodzą się też kolejne wątki czy tematy poruszane przez filmowców. Jednym z głównych jest konflikt tradycji i nowoczesności. Wiele z tych filmów polega albo w metaforyczny sposób, tak jak w filmie Światło, gdzie jest jakby kontestowanie dawnego porządku kasty magów przez tego młodego bohatera, albo w bardziej dosłowny sposób polega właśnie na próbie przełamania dawnych zwyczajów, dawnego porządku. Filmowcy tutaj często są dosyć rozdarci, z jednej strony widząc trwałość i potrzebę pewnych tradycji kulturowych, pewnych utrwalonych zwyczajów, a z drugiej strony pokazując niejednokrotnie ich szkodliwość i toksyczność. Toksyczność relacji na przykład patriarchalnych, toksyczność pewnych dawnych, wywodzących się jeszcze z czasów kolonialnych stosunków społecznych, ekonomicznego uzależnienia, takiego feudalizmu, który wciąż przenika społeczeństwo. Czasami okazuje się, że ten konflikt tradycji i nowoczesności jest ukryty pod płaszczykiem melodramatu. Na przykład bohaterowie wywodzą się z różnych kast czy z różnych światów, z jakiegoś powodu nie mogą być razem. Albo dotyczy konfliktu w rodzinie, kiedy na przykład syn sprzeniewierza się woli rodziców, zaczyna się ubierać w inny sposób albo korzystać z nowoczesnych technologii. Ten mocny nacisk na kwestie tożsamości i na tradycji, kwestie tradycji sprawia także, że najczęściej bohaterem filmów afrykańskich nie jest tylko główny bohater, protagonista, jakaś jednostka, ale jest też cała zbiorowość. Bardzo często, nawet jeśli mamy takie przewodnie postaci, to filmy pełne są dygresji, jakieś postaci poboczne coś dopowiadają, mamy wątki, w których pojawiają się właśnie większe zbiorowości, czasami konflikt nie dotyczy konfliktu między jedną a drugą osobą, a właśnie między jakimiś grupami społecznymi, między jakimiś kastami albo większymi całościami. W związku z tym dla widza zachodniego, wychowanego na takim kinie amerykańskim, w którym to zawsze silna jednostka jest bohaterem i ogniskuje naszą uwagę, czasami trochę trudniej skupić się na tych filmach. Inaczej podąża się za ich fabułą i za wydarzeniami, bo często nie dotyczą one właśnie prostego rozwoju wydarzeń dotyczących jednej postaci, a właśnie raczej jakiejś całości i zbiorowości. Z tym w oczywisty sposób łączy się też sposób filmowania, który częściej niż w kinie zachodnim, niż w kinie mainstreamowym opiera się na dalszych planach, na takich bardziej hieratycznych, frontalnych ustawieniach. Tutaj przykłady takich kadrów właściwych dla kina afrykańskiego widzicie na prezentacji. Można też wspomnieć jeszcze o jednej specyficznej dla filmów afrykańskich cesze, którą historycy filmu często wywodzą z afrykańskiej tradycji. Większość Afryki nie znała pisma przed przybyciem Europejczyków. Nie oznacza to jednak, że nie mieli rozwiniętej takiej tradycji narracyjnej. Po prostu była to tradycja oralna, to znaczy oparta na przekazywaniu wiedzy i opowieści poprzez właśnie opowiadanie i taką ludową mądrość. Stąd często filmy te posiadają postaci narratorów, często w nich wydarzenia nie są pokazywane, a relacjonowane na przykład przez któregoś bohaterów. Wreszcie taką charakterystyczną figurą jest griot, czyli taki bard, narrator, mędrzec, ktoś, kto właśnie snuje historię. Są filmy, w których griot może być głównym bohaterem, może być na przykład narratorem, który pojawia się w ramie opowiadania, albo po prostu jedną z postaci. Natomiast to oparcie na tradycji oralnej znalazło nawet wyraz w takim słynnym powiedzeniu, że kiedy w Afryce umiera starzec, to tak jakby spłonęła cała biblioteka. I to także ma wpływ właśnie na kształt tych filmów. Te wszystkie cechy, o których mówię, to są pewne uproszczenia. Oczywiście nie każdy film będzie je realizował i w większości wywodzą się one właśnie z tych czasów niedługo po odzyskaniu niepodległości, kiedy dopiero ta afrykańska tożsamość, afrykańska kinematografia i sposoby opowiadania o tym doświadczeniu były kształtowane. Współcześnie, kiedy coraz więcej z tych krajów ma już taką długą, stabilniejszą tradycję artystyczną, w oczywisty sposób młode pokolenie twórców nie ma tych samych bolączek i tych samych problemów, którymi zajmowali się właśnie ci starsi twórcy. Stąd kino afrykańskie od lat 90. otwiera się też na zupełnie inne tematy. Bardzo ciekawym twórcą pod tym względem jest pochodzący z Kamerunu Jean-Pierre Bekolo, którego możemy nazwać pierwszym takim w pełni postmodernistycznym subsaharyjskim filmowcem, który w swoich filmach często miesza właśnie jakąś tradycję taką magiczną z elementami fantastyki, takiej powiedziałbym spod znaku science fiction, który robi filmy także bardzo takie autotematyczne, pastiszowe, a nawet pastisze filmu o wampirach, więc miesza te konwencje gatunkowe z tymi artystycznymi, robiąc z tego taką metafilmową grę. Podobnie w nowym pokoleniu filmowców inne tematy już się pojawiają. Bardzo ciekawą twórczynią jest Wanuru Kahiu, pochodząca z Kenii, która już swoim krótkometrażowym filmem Pumi Zero zrobiła spore zamieszanie. Film ten można zobaczyć na YouTubie. To jest taka próba futurystycznej opowieści science fiction. Dosyć często współcześnie mówi się o w ogóle takim wątku afrofuturyzmu, czyli takiego niezachodniego, trochę innego podejścia do futurystyki i konwencji science fiction. Ale też Wanuri Kahiu poruszała tematykę na przykład LGBT, nieobecną w filmach starszego pokolenia, a właśnie teraz coraz częściej się pojawiającą na przykład w jej filmie Rafiki albo w filmie Rana Johna Trengrova z RPA. Tak więc widać, że to spektrum tematów już nie ogranicza się tylko do tego podstawowego impulsu, to znaczy szukania afrykańskiej tożsamości postkolonialnej, ale obejmuje coraz szersze sfery życia, kultury, polityki i wyobraźni. Znamienne jest, że wszyscy ci twórcy, o których mówiłem teraz, to są przedstawiciele kina artystycznego i wszyscy oni pochodzą z tej frankofońskiej części Afryki. Więc teraz dla równowagi pora przyjrzeć się temu kinu komercyjnemu. Nawet jeśli, tak jak wspomniałem, ci nowsi twórcy czerpią z konwencji gatunkowych, to jednak nie jest to typowo rozrywkowe, takie popularne kino skierowane do masowej afrykańskiej publiczności. Żeby znaleźć takie kino, musimy jakby swoją uwagę odwrócić właśnie od tych krajów frankofońskich i skierować się do innej części Afryki, a zwłaszcza do Nigerii. To tam być może ze względu na to, że tak jak mówiłem, te kraje afrykańskie często w sposób mniej lub bardziej świadomy przejmowały też trochę wzorce kulturowe swoich kolonizatorów, tak jak anglosaska kultura brytyjska i zwłaszcza amerykańska oparta jest bardziej na prymacie wolnego rynku, prywatnej inicjatywy i w związku z tym komercyjnych przedsięwzięć. Tak też to właśnie w tych krajach anglofońskich najszybciej zaczęły powstawać filmy gatunkowe. Od pionierów takich z lat 70. jak Ola Balogun czy Chief Eddie Ugboma, którzy często eksperymentowali z konwencjami filmu melodramatycznego, sensacyjnego, a zwłaszcza musicali wywodzących się też z lokalnych tradycji, na przykład nigeryjskiego teatru Yoruba. Oni właśnie budowali podwaliny pod to kino rozrywkowe. Problem był taki jak wszędzie w Afryce, to znaczy problem z dostępem do publiczności. Nie tylko ciężko było dostać środki, o czym już mówiłem, ale też ciężko było później ten film do widzów, jakby sprawić, żeby on do widzów dotarł. Kin w Afryce było jak na lekarstwo. Co więcej, im dłużej po okresie kolonialnym, im bardziej często te kraje pogrążały się w jakichś konfliktach wewnętrznych albo kryzysach ekonomicznych, tym częściej te kina znikały. Nowa możliwość pojawiła się dopiero w latach 90., a w zasadzie na przełomie lat 80., 90., kiedy okazało się, że kino nie jest już jedynym sposobem dostępu do filmów. I dużo łatwiej niż tworzyć pełnometrażowe, fabularne filmy, które mają być pokazywane w kinach, jest stworzyć filmy, które będą docierać do widzów posiadających coraz częściej po prostu telewizor i odtwarzacz kaset VHS. W ten sposób zrodził się jeden z takich najsłynniejszych i najbarwniejszych fenomenów nie tylko w historii kina afrykańskiego, ale w ogóle w historii kina światowego. Fenomen, który istnieje już od jakichś 30 lat i rozwija się w Nigerii, w związku z czym nazywany jest skrótowo Nollywood. Nollywood to taka zwyczajowa nazwa właśnie nigeryjskiego popularnego przemysłu filmowego, który w nową epokę taką wideorewolucji wkroczył na początku lat 90. Początki tego nowego modelu produkcji i dystrybucji, o którym powiem zaraz, nie są do końca znane. Większość w ogóle tego, co wiemy na temat Nollywood, pochodzi raczej z takich ustnych przekazów, obserwacji. Nie wszystko jest dobrze udokumentowane ze względu na półoficjalny charakter tej kinematografii, ale w związku z tym za taki symboliczny początek Nollywood przyjmuje się film Living in Bondage Kenneta Nebue. Kenneth Nebue nakręcił go za bardzo niewielkie pieniądze i w 1992 roku zaczął dystrybuować na kasetach wideo. Po prostu kupował czyste kasety, przegrywał swój film poprzez sieć kontaktów, dystrybuował go w sposób nieoficjalny. Nie wiadomo w jakiej ilości egzemplarzy dokładnie się rozszedł, ale wiadomo, że był dużym sukcesem. Sukcesem na tyle spektakularnym, że zachęcił całe grono podobnych przedsiębiorców, filmowców do zainwestowania i tworzenia własnych filmów popularnych. I tak zaczął się fenomen, który dzisiaj jest chętnie opisywany przez filmoznawców, bo jest chyba najbardziej taką specyficzną kinematografią na świecie. Zacznijmy od tego, że nie jest to fenomen jakiś marginalny. Być może nikt z was nie słyszał wcześniej o Nollywood, a z pewnością, czy prawie z pewnością, nie oglądaliście żadnego nollywoodzkiego filmu. Niemniej jednak jest to jedna z największych kinematografii na świecie. Więcej filmów powstaje tylko w Indiach. Nollywood bije na głowę pod tym względem na przykład Stany Zjednoczone czy jakiekolwiek kraje europejskie. Ile tych filmów dokładnie powstaje, tego nie wiadomo. Nie wiadomo tego przede wszystkim dlatego, że są to takie właśnie amatorskie albo półamatorskie przedsięwzięcia realizowane bardzo niskim kosztem, w bardzo chałupniczych warunkach i dystrybuowane właśnie w taki półlegalny, żeby nie powiedzieć nielegalny sposób, to znaczy poprzez sieć kontaktów na różnych stoiskach, na różnych bazarach. W Nigerii można spotkać takie stoliki albo całe pawilony zasypywane przez setki filmów powstających lokalnie. Takie dosyć ostrożne szacunki UNESCO, które tylko potwierdzone jakby przykłady zbiera, mówią o ponad 800 filmach nakręconych jednego roku, ale według największych statystyk przez samo stowarzyszenie nollywoodzkich producentów oferowanych to jest takie, że w 2010 roku powstało tam 2600 filmów ponad. Dla porównania w Polsce cieszymy się teraz boomem naszej kinematografii, która jest w stanie wyprodukować co roku około 60 filmów. W związku z tym także nollywoodzka kinematografia jest jedną z największych branży tamtejszej gospodarki w ogóle. Przynosi nawet kilka miliardów dochodów wedle szacunków. I w latach 90., a zwłaszcza 2000, kiedy kasety VHS zostały zastąpione przez płyty VCD, a kamery wideo przez kamery cyfrowe i pojawiły się komputery także domowe, na których można było tanio przegrywać i montować też te filmy. To jest okres prawdziwego zalewu właśnie tych filmów. Filmy te zazwyczaj przestrzegają bardzo prostych zasad. Muszą być tanie, bardzo szybko zrobione i za bardzo nieoryginalne. To znaczy często filmowcy sami robią kilka wersji tej samej historii. Wielu z nich nie pamięta, ile filmów ma na koncie. Grają w nich w większości amatorzy lub półamatorzy, a cały cykl produkcji, to znaczy od pomysłu do momentu, kiedy gotowa płytka trafia na bazar, to jest zaledwie kilka tygodni. Statystyki mówią o kilku tysiącach dolarów średniego budżetu. A taką płytę z filmem można kupić już za 1-2 dolary. Wprawdzie w ostatnich latach ten rynek nollywoodzki zaczął się trochę bardziej profesjonalizować, także dlatego, że w Nigerii zaczęły powstawać multipleksy w galeriach handlowych. Pojawia się klasa średnia i popyt na trochę lepszej jakości rozrywkę, ale przez całe lata właśnie Nollywood było domeną takich chałupniczych, tanio i szybko robionych produkcji, które najczęściej mieszały w sobie jakieś wątki sensacyjne, melodramatyczne i nadprzyrodzone. To mógł być temat jakiejś zdrady małżeńskiej, zdrady partnera biznesowego, jakiegoś konfliktu, w który też często wmieszana była siła nadprzyrodzona. Na przykład jakiś demon, któremu bohater zaprzedał swoją duszę za sukces finansowy, albo jakiś duch zemsty za właśnie niegodziwie popełnione czyny. Ten system był w stanie działać tylko dlatego właśnie, że filmy były tak tanie i w robieniu i potem w nabyciu, że nawet nie opłacało się specjalnie nikogo oszukiwać. Nikt w zasadzie nie płacił tutaj podatków. Rynek jest bardzo rozdrobniony. Setki filmowców i ich małych firm konkuruje o klienta, często w bardzo lokalny sposób. Nigeria jest krajem bardzo ludnym. Ponad 200 milionów mieszkańców obecnie tam mieszka. Ale też bardzo rozdrobnionym etnicznie. Mieszają się tam różne grupy językowe i religijne. Niektóre z nich mają taki status dominujących i nie można tu mówić o jednej kinematografii nigeryjskiej, a raczej o takich różnych kinematografiach. Największe z nich, takie jak Yoruba, czy Hausa, czy Igbo, liczą wiele milionów mieszkańców, ale także mniejsze grupy mają własne, mniejsze kinematografie. Według szacunków w 300 różnych językach nawet powstają nollywoodzkie filmy. Często filmowcy ci kradną od siebie te same pomysły, zmieniając je w taki sposób, żeby pasował do lokalnych zwyczajów, w ten sposób tylko, żeby osadzić fabułę w lokalnym kontekście kulturowym, religijnym, nakręcić ją w danym miejscu. Natomiast Nigeryjczycy, jak już wspomniałem, nie oglądają tych filmów głównie w domach, a kupują je na płytach, oglądają. Nie oglądają ich głównie w kinach, a właśnie u siebie w domach, gdzie po prostu na odtwarzaczu kiedyś VHS, a dzisiaj DVD czy komputerze mogą ten film tanio obejrzeć, a potem płytę po prostu wyrzucić albo oddać koledze czy rodzinie, komuś, kto tego nie widział, ale również popularne są tak zwane video theaters, czyli po prostu ustawione albo na ulicy, albo gdzieś pod jakąś płachtą, w jakimś namiocie czy w jakimś pawilonie, telewizory, gdzie za skromną opłatą ćwierć dolara mniej więcej można wejść i obejrzeć taki film. Nigeryjczycy są bardzo takim kinofilskim narodem, tam wszędzie muszą być właśnie telewizory pokazujące nollywoodzkie filmy, czy to w każdym barze, czy u fryzjera, często nawet w sklepach. Właśnie gdzieś w rogu jest taki telewizor, który zawsze jakiś film wyświetla. O tym, jak Nollywood wygląda, nie da się opowiedzieć. To trzeba zobaczyć. To połączenie właśnie takiej sensacji, melodramatu, nadprzyrodzonych wątków, w dodatku zrealizowanych za drobne pieniądze, udających często jakieś hollywoodzkie konwencje i zrealizowanych przy użyciu domowego sprzętu gwarantującego, że poziom efektów specjalnych będzie naprawdę niski, jest bardzo specyficznym połączeniem. Pokażę Wam nie tyle fragment nollywoodzkiego filmu, a zwiastunu, jednego z moich ulubionych, jakie udało mi się znaleźć w internecie. Ten trailer to jeden z takich barwniejszych przejawów nigeryjskiej kultury filmowej. W internecie znajdziecie masę innych podobnych materiałów albo nawet całych filmów. Swoją drogą internet też może być czymś, co przerwie rozwój nigeryjskiej kinematografii, która wraz z rozwojem streamingu i dostępu szybkiego internetu może nie przetrwać tego, przynajmniej w tym modelu biznesowym. Bo jeśli mówimy o Nollywood, to warto jeszcze na koniec wspomnieć, że nie chodzi tu tylko o nigeryjską kinematografię, ale raczej o pewien model produkcji, który łatwo może być także przeszczepiony w innych miejscach i wiele krajów afrykańskich na czele z Ganą korzysta właśnie z bardzo podobnych wzorców, jeśli chodzi zwłaszcza o produkcję i dystrybucję, a nawet diaspory mieszkańców Afryki subsaharyjskiej, na przykład w Europie, w Paryżu czy w Nowym Jorku, też realizują własne wersje kina nollywoodzkiego, najwyraźniej woląc ten typ rozrywki od nawet filmów amerykańskich. Nie jest niczym niezwykłym, że oryginalne produkcje nollywoodzkie, na przykład na rynkach właśnie w Nigerii, sąsiadują na tych samych stoiskach z pirackimi filmami zachodnimi, a mimo to Nigeryjczycy raczej preferują to swoje kino. Chociaż, tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, teraz coraz częściej mówi się o rozwoju właśnie nowego nigeryjskiego kina, które ma być już bardziej profesjonalne, lepiej dofinansowane, pojawia się taki coś w rodzaju star systemu. Jednym słowem, ten taki złoty okres piractwa prawdopodobnie minął bezpowrotnie. Inną kinematografią, o której muszę wspomnieć osobno, jest zgodnie już z zapowiedzią kinematografia RPA, czyli Republiki Południowej Afryki, która pod wieloma względami rozwijała się zupełnie inaczej niż reszta kinematografii na kontynencie. Zacznijmy od tego, że RPA po pierwsze ma znacznie dłuższą tradycję niepodległości, sięgającą już początków XX wieku, ale jednocześnie jest to tradycja niepodległości przede wszystkim białych mieszkańców RPA. Zwłaszcza tak zwanych Afrikanerów, czyli potomków Holendrów, mówiącym w języku Afrikaans, będącym wariacją na temat języka holenderskiego. I mimo że RPA ma tą niepodległość od bardzo dawna, to przez dłuższy czas było to państwo rządzące się rasistowskimi zasadami tak zwanego apartheidu, czyli oficjalnie rozdzielności rasowej, życia takiego równoległego mieszkańców rdzennych, wywodzących się z różnych grup etnicznych i tych mieszkańców białych, zazwyczaj znacznie zamożniejszych. RPA, zwłaszcza z wydobycia diamentów, słynęło, ale nie tylko. I to jest jedyny kraj na kontynencie, który posiadał właśnie takie stosunkowo nowoczesne metropolie, autostrady, jakby całą infrastrukturę i także całą infrastrukturę dotyczącą twórczości filmowej, choć była to właśnie twórczość filmowa robiona przez białych i głównie dla białych. Większość czarnych mieszkańców nie miała nawet wstępu do kin, w których mogłaby oglądać filmy tworzone przez i dla Afrikanersów. Ta rozdzielność była tak duża, że kulturę starano się oddzielić w każdym możliwym wymiarze. W RPA funkcjonowały tak zwane bantustany, w istocie jakby rezerwaty właśnie dla tych ludów Bantu, czyli tych ludów rdzennych. Od lat 70. władze promowały coś, co nazywało się Bantu Film Industry, czyli jakby tym przemysłem filmowym ludów Bantu, ale miały być to filmy produkowane właśnie przez czarnych i dla czarnych mieszkańców, ale wystarczy, że spojrzymy na przykład program dotacyjny z roku 1981. Filmy właśnie Bantu, czyli te, gdzie przynajmniej 3/4 dialogów były mówione w jednym z języków lokalnych, jak na przykład Zulu czy Xhosa, mogły liczyć na maksymalnie 80 tysięcy randów dofinansowania. Podczas gdy zwykłe filmy, czyli w domyśle te białe, mogły liczyć na 1 200 000 randów dofinansowania, bagatela 15 razy więcej. Można więc sobie wyobrazić, jak ten przemysł wyglądał. Więc kino to oficjalne, RPA było tym kinem białym, skupiało się głównie na tematach związanych z państwowością, także z tak zwaną południowoafrykańską wojną graniczną, i podtrzymywało te rasowe stereotypy. Nawet w takich wypadkach, kiedy rzekomo starało się być takie jak bardzo humanistyczne i wielokulturowe, jedynym w zasadzie filmem z Afryki subsaharyjskiej, który zdobył jakiś taki międzynarodowy komercyjny sukces, osiągnął, był film Bogowie muszą być szaleni z roku 1980, który właśnie pozornie skupiał się na temacie jakby poszanowania odmienności różnych ras i kultur, ale w istocie utrwalał takie dosyć rasistowskie stereotypy związane właśnie z dzikimi, rdzennymi ludami nieznającymi cywilizacji. Szczęśliwie lata 90. przyniosły koniec, może nie problemów rasowych w RPA, bo te niestety trwają do dzisiaj, ale przynajmniej oficjalnej ideologii apartheidu. Symbolem tego był wybór na prezydenta Nelsona Mandeli w roku 1994. Wtedy zniesiono właśnie te rasistowskie prawa także w sferze przemysłu filmowego. W roku 1997 powstało The National Film and Video Foundation, które miało być taką nowoczesną instytucją, jakby kompleksowo zajmującą się edukacją filmową, dofinansowaniem produkcji i tak dalej. Od tej pory jakby nie było już różnicy między tymi filmami białymi i czarnymi, w cudzysłowie. Efektem tego były też rosnące sukcesy RPA na arenie międzynarodowej. Wprawdzie RPA najwięcej filmów produkowało w latach 80. Tam w latach 80. powstało kilkaset filmów, więcej niż w całej reszcie Afryki Subsaharyjskiej razem wziętej. Więc to choćby pokazuje tą skalę, ale dopiero międzynarodowe sukcesy właśnie odnosiło to nowe kino od lat 90. i zwłaszcza w latach 2000. Takim symbolem, postacią najważniejszą dla tego nowego przemysłu RPA był zwłaszcza reżyser Darrell Root, który w duecie z producentem Anantem Singhem wyprodukowali kilka prestiżowych filmów. Oni pracowali już wcześniej, w latach 80., ale wtedy zazwyczaj podpadali władzom właśnie robiąc antyrasistowskie filmy, które nierzadko były zakazywane, krążyły gdzieś tam tylko nielegalnie na przegrywanych kasetach, a teraz właśnie mogli w pełni rozwinąć swoje skrzydła. I ukoronowaniem jakby tych ich sukcesów tego okresu był film Yesterday z 2004 roku, który dostał nawet nominację do Oscara. Był to pierwszy film z RPA w 100% mówiony w języku Zulu i w dodatku dotyczący ważnego społecznie problemu AIDS, na który chora jest tytułowa bohaterka w imieniu Yesterday właśnie. Zaraz później powstaje film Gavina Hudacocji, czyli z kolei pierwszy Oscar w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego dla kinematografii RPA. A dzisiaj pewnie takim najbardziej znanym twórcą wywodzącym się stamtąd jest Neil Blomkamp, który światowy rozgłos zyskał filmem science fiction District 9 w roku 2009. Od tamtej pory pracuje raczej w Hollywood. Niestety jego kolejne filmy, Elysium czy Chappie, nie były już tak dobrze przyjęte właśnie jak District 9, ale do dziś pozostają takim dużym towarem eksportowym. No, może nie licząc Charlize Theron, aktorki, która pochodzi właśnie z RPA. I wprawdzie dzisiaj już możliwe jest tworzenie filmów właśnie dotyczących problemów rdzennej ludności, mówionych w lokalnych językach, ale nie oznacza to, że próby takiej czarnej twórczości nie występowały także wcześniej. Chciałem Wam pokazać trailer do niedawno odrestaurowanego kilka lat temu filmu Joe Bullet, filmu z początku lat 70., który miał być właśnie takim próbą kina rozrywkowego wyłącznie dla rdzennych mieszkańców. Grają tam wyłącznie czarnoskórzy aktorzy. Film miał być trochę taką wariacją na temat kina Blaxploitation w Stanach Zjednoczonych. Widać tutaj inspirację jakby podobnym sposobem myślenia. Generalnie kino RPA dość mocno wzorowało się na kinie hollywoodzkim. Joe Bullet, chociaż skierowany do tej czarnej publiczności miejskiej, został bardzo szybko zakazany przez apartheidowe władze i dopiero parę lat temu jakby odnaleziono na nowo kopię, zrekonstruowano ją i od niedawna można film oglądać w całości. Nie jest to wysokiej klasy dzieło, ale chciałem pokazać jako przykład właśnie próby takiej oddolnej, lokalnej produkcji rozrywkowej, niezależnej od apartheidowych władz. Zobaczmy więc trailer. Mam nadzieję, że ta krótka i bardzo powierzchowna przebieżka przez historię, specyfikę, najważniejsze tematy i postaci afrykańskiego kina będzie stanowić dla Was jakąś podstawę do poznawania tego kontynentu od strony filmowej. Mam nadzieję, że przynajmniej część z Was będzie baczniej spoglądać od tej pory na filmy i twórców pochodzące właśnie z tamtych stron świata, bo choć rzadko do nas docierają, to wierzę, że mają do zaoferowania coś bardzo specyficznego, całą różnorodność artystycznych chwytów, tematów i trochę inną wrażliwość, którą nie zawsze możemy znaleźć w kinie na przykład europejskim. I takim filmem, który wyróżnia się spośród tego, co na co dzień oglądamy, nawet w kinach artystycznych czy na festiwalach, jest właśnie film Timbuktu Abderrahmana Sissako. I teraz na koniec pora, żeby dosłownie kilka słów powiedzieć o tym twórcy. Wybrałem ten film dlatego, że jest on z jednej strony jednym z największych takich prestiżowych sukcesów kina afrykańskiego ostatnich lat. To film nominowany do Oscara. Do tej pory filmy z Afryki Subsaharyjskiej w zasadzie nie dostępowały tego, oprócz filmów z RPA, które wymieniłem, oraz filmów nakręconych w koprodukcjach, ale będących w istocie europejskimi filmami realizowanymi po prostu w Europie, tak jak na przykład Białe i Czarne w kolorze, nakręcone na Wybrzeżu Kości Słoniowej, ale w istocie będące francuskim filmem Jeana Jacques'a Anno. Filmy z Afryki właśnie na Oscarach się prawie nie pojawiały. Timbuktu nie tylko, że było nominowane do Oscara, było pokazywane w Cannes w konkursie głównym. Jest to więc taki międzynarodowy sukces, ale też jest to film bardzo reprezentatywny dla wielu rzeczy, o których mówiłem już wcześniej, tak jak postać i kariera Sissako jest dosyć reprezentatywna dla tego nurtu frankofońskiego, artystycznego kina Afryki Subsaharyjskiej. Urodził się on w roku 1961 i pochodzi z Mauretanii, ale mieszkał w dzieciństwie także w Mali, a dzisiaj funkcjonuje na co dzień we Francji, tak jak wcześniej na przykład Saint-Benet czy Met Hondo. Co więcej, Sissako kończył studia w latach 80. na WGIK-u, czyli w Moskiewskiej Szkole Filmowej, znowuż śladami na przykład Usmana Saint-Benet i wielu innych twórców z regionu. I od tamtej pory realizuje filmy osadzone w Afryce, ale właśnie zdobywając zazwyczaj fundusze i mieszkając w Europie. Debiutował już pod koniec lat 90. filmem Życie na ziemi. W kilku kolejnych filmach budował swoją pozycję takiego współczesnego kontynuatora właśnie tego kina pokolenia niepodległości. Ale w przeciwieństwie do tamtych twórców nie interesuje go przeszłość, czy nawet taka świeża, postkolonialna teraźniejszość kraju, ale nowe wyzwania i nowe problemy stojące przed mieszkańcami tych regionów. Film Timbuktu, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się właśnie w Timbuktu. Jest to bardzo symboliczny wybór miejsca, ponieważ miasto to, położone w dzisiejszym Mali, było stolicą ważnego ośrodka politycznego w późnym średniowieczu, w XIII-XIV wieku. Było to podobno jedno z najbogatszych miast świata i jedno z, o najbardziej, z miast o najbardziej rozwiniętej kulturze. Niestety z dawnej świetności niewiele przetrwało i dzisiaj, jak zobaczysz w filmie Abderrahmana Sissako, jest w gruncie rzeczy prowincjonalnym miasteczkiem, trapionym już nie przez nawet groźby swojej kolonizacji czy jakieś inne problemy, a bardzo współczesne zagrożenie, jakim są radykalne takie organizacje islamistyczne. I o ile kojarzymy właśnie taki radykalny islam, zwłaszcza w takim dżihadystycznym wydaniu spod znaku ISIS na przykład z Bliskim Wschodem, z Półwyspem Arabskim, o tyle Afryka Subsaharyjska także jest bardzo mocno trapiona przez religijne fundamentalizmy i Abderrahman Sissako pokazuje właśnie Timbuktu okupowane przez właśnie dżihadystyczne siły i wprowadzany przez nie religijny reżim. To, na co chciałem wam zwrócić uwagę, to, że tak jak wiele afrykańskich filmów wcześniej, o czym mówiłem, nie jest to film o pojedynczych bohaterach. Oczywiście są tutaj postaci, jest jakiś rodzaj przyczynowo-skutkowej narracji i perypetii, które wiążą się z tymi właśnie wydarzeniami, ale przede wszystkim jest to portret właśnie jakiejś społeczności, tego tytułowego miasta, zamieszkających je ludzi. Ważniejsza jest tutaj zbiorowość i to, co jej dotyczy, niż poszczególni bohaterowie, dlatego zobaczycie tu właśnie taką dosyć rozmytą fabułę, opartą o poszczególne scenki, trochę takie dygresyjne. W tym sensie jest to właśnie film charakterystyczny dla tego afrykańskiego kina artystycznego, że dotyczy właśnie zbiorowości, że opowiada z takiego pewnego dystansu i właśnie o takim konflikcie między tradycją i nowoczesnością, który przenika całą współczesną Afrykę. Do tej pory to ostatni film Abderrahmana Sissako, zrealizowany w 2014 roku, co znowuż potwierdza fakt, że filmowcy z Afryki, nawet ci najbardziej nagradzani, mają problem z takim regularnym, częstym wypuszczaniem kolejnych dzieł, ale mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy coś nowego, a tymczasem wam życzę miłego seansu, kiedykolwiek on się odbędzie i dziękuję za uwagę. Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się trochę więcej o kinie afrykańskim albo w przyszłości będą potrzebowali takich informacji, odsyłam jeszcze do bibliografii. Tutaj wypisałem kilka takich najważniejszych pozycji, też takich najprzystępniejszych, przeglądowych, najlepszych na początek przygody z kinem afrykańskim. A tymczasem dziękuję wam za uwagę i życzę udanej przygody z kinem afrykańskim.